historia, jakiej nie znacie.
Piotr Świątkowski, dobry wieczór Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj Mikołaj Klorek z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, dobrze mówię?
Dokładnie tak. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Znamy się ze środowych Waszych audycji z Adamem Sołtysiakiem o 15.20, gdzie obalacie mity historyczne. I chciałbym, żebyś obalił dzisiaj mity historyczne związane z bitwą nad Bzurą, jeżeli w ogóle jakiekolwiek są. No chociażby ten o kawalerii z szablami na czołgi. Ale to już tyle razy było omawiane, że chyba już nikt w to nie wierzy, prawda?
Oczywiście. No, wracając do tej kawalerii, w ogóle całej kampanii wrześniowej, czy wojny obronnej 1939 roku, należy pamiętać, że przedwojenne regulaminy mówiły, że kawaleria przemieszcza się konno, a walczy pieszo. I dokładnie tak w czasie całej wojny w 1939 roku, a w czasie bitwy nad Bzurą przede wszystkim, tak to wyglądało. Kawaleria podjeżdżała, spieszała się, czyli schodziła z koni i w szyku pieszym atakowała, no między innymi Wielkopolska Brygada Kawalerii, sławny bój pod Bielicami, pod Sierakowem, tam sobie oddziały wielkopolskich ułanów i strzelców konnych wyrąbywały drogę do Warszawy. Chociaż były wyjątki.
Jakie?
Chociażby szarża 14 Pułku Łanów Jazłowieckich, to już musimy się przenieść do garnizonu lwowskiego. Tam Podolska Brygada Kawalerii została przydzielona właśnie do Armii Poznań. I na tej końcowej fazie przebijania się do Warszawy, już wychodząc z Puszczy Kampinoskiej, dowódca pułku, pułkownik Godlewski, miał świadomość, że czasami musi się przebijać siłą, i nie zdąży zejść z koni. No i właśnie to był ten dzień szarża pod Wólką Węglową, gdzie 14 Pułk Łanów Jazłowieckich szarżował nie na czołgi, ale na piechotę niemiecką, okopaną piechotę niemiecką. No i to był ten dzień chwały pułku, gdzie cały pułk przeszarżował i to była jedna z nielicznych szarż całym pułkiem kawalerii zakończona zwycięstwem.
Propaganda niemiecka stworzyła taką wizję głupiego Polaka, który z szablą idzie na czołgi. A co jeszcze Niemcy mówili o tej naszej pięknej akcji, tym ataku wspaniałym?
No tutaj można by dużo wymieniać. Pamiętajmy, że propaganda niemiecka ówcześnie, jeszcze przed 1939 rokiem, pokazywała żołnierzy polskich jako słabo wyszkolonych, bez uzbrojenia, bez sprzętu nowoczesnego, no i bardzo okrutnych. 9 września, kiedy rozpoczyna się bitwa nad Bzurą, kiedy przychodzi zakodowane hasło "Słońce wschodzi". Ten hasło do rozpoczęcia tego zwrotu zaczepnego z nadgórnej i dolnej Bzury. Wiele jednostek niemieckich zostaje zdezorganizowanych przez atak Polski, między innymi 14. Wielkopolską Dywizję Piechoty i wielu Niemców trafia do niewoli, co prawda przejściowo, ale trafia do niewoli polskiej. I jak mówią wspomnienia, szczególnie żołnierzy polskich, Niemcy błagali o życie, Niemcy błagali o litość, bo byli przekonani, że żołnierze polscy ich po prostu zamordują, bo tak przekazywano im informacje przed atakiem na Polskę, że żołnierz polski jest okrutny i będzie, jak uda mu się, to będzie tych Niemców mordował. A Polacy zachowywali się jak żołnierze, czyli jeżeli mieli szansę wziąć żołnierzy wroga do niewoli, to ich po prostu brali, co niestety w końcowej fazie bitwy nad Bzurą było obce żołnierzom niemieckim.
Czy ci żołnierze byli osądzeni po wojnie za te zbrodnie wojenne?
Absolutnie nie. Końcowa faza bitwy nad Bzurą to jest 17, 18, a nawet 19 i 20 września. To walki przebojowe nad Górną Bzurą, czyli na północ od Sochaczewa, Witkowice, i rejon właśnie tamtym ziem, tam żołnierz polski walczy do końca. Walczy do końca w sensie takim, że nie idzie do niewoli, nikt nie ogłasza kapitulacji. Niemcy byli bardzo zaskoczeni tym oporem. No i wiele jednostek zemściło się za ten długotrwały opór Polaków. No i mamy udokumentowanych wiele zbrodni wojennych na jeńcach polskich właśnie w tamtym okresie, rozstrzeliwanie punktów opatrunkowych, czy tak jak w przypadku punktu opatrunkowego 55. Pułku Piechoty Poznańskiego, który przed wojną stacjonował w Lesznie, gdzie jego punkt opatrunkowy został dosłownie rozjechany przez czołgi niemieckie.
Często autorzy historii alternatywnej podnoszą taki fakt, że no Polacy chcą oddawać życie. Dla Polaka bohaterstwo, patriotyzm to jest oddanie życia, a przecież generał Patton powiedział, że to przeciwnik ma oddawać życie.
Dokładnie tak.
Jak ty właśnie patrzysz na to nasze poświęcenie?
Walki nad Bzurą, bo to, do tego się to odnosi, poświęcenie żołnierza, głównie wielkopolskiego, ale także z Pomorza, było bardzo duże. Tam żołnierz, pamiętajmy, że Armia Poznań i Armia Pomorze składała się z rezerwistów, którzy żyli na tych ziemiach, Wielkopolan i Pomorzan, szczególnie tutaj w Wielkopolsce. To byli żołnierze, którzy musieli opuścić Wielkopolskę, bo tak przewidywał plan mobilizacyjny, że oni się zmobilizują i odejdą na linię jezior ślesińskich, gdzie będą stawiali opór. Społeczeństwo wielkopolskie o tym nie wiedziało. Szeregowi żołnierze o tym nie wiedzieli, że Wielkopolska nie będzie broniona. A pamiętajmy, że gro tych żołnierzy to byli żołnierze powstańcy wielkopolscy albo potomkowie powstańców wielkopolskich, gdzie ta walka o własny region, o Wielkopolskę, o polskość Wielkopolski była bardzo żywa. I wyobraźmy sobie sytuację, że taki żołnierz otrzymuje rozkaz wycofać się, zostawić swoją rodzinę, zostawić swoje domostwo, gdzie jeszcze 20 lat temu toczył walki. Przychodzi rozkaz do ataku na Niemców, 9 września, to sławetne Słońce Wschodzi, gdzie we wspomnieniach nawet szeregowych żołnierzy widać ten entuzjazm, że oni w końcu po 9 dniach maszerowania, głównie nocami, aby ukryć się przed lotnictwem, to był też ten element zaskoczenia. Niemcy nie zdawali sobie sprawy, że prawie 100 tysięcy wojska jest na ich skrzydle. To był fenomen. I aż chcą iść do natarcia. Oczywiście Armia Poznań nie była przygotowana logistycznie na dłuższy bój niż parodniowy. Dlatego po paru dniach ta bitwa się kończy. Brak pomocy ze strony Armii Łódź, która wycofała się na Warszawę i Modlin. Brak reakcji jednostek broniących Warszawy w formie akcji zaczepnej, czy chociażby sławetne odejście brygady, Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez generała Andersa, który nagle wycofuje całą jednostkę za Warszawę. Fakt, że dochodzi do Lwowa, ale mógł spokojnie uchwycić przyczółki w Sochaczewie czy w Łowiczu i czekać na Armię Poznań. Tego nie ma. Armia Poznań i razem z Armią Pomorze, która do ostatka osłania tych atakujących Wielkopolan, osłania przed atakiem od tyłu, wycofuje się. No i ten 17 września, 18 września to dobijanie przez lotnictwo głównie Armii Poznań powoduje, że tamten nastawienie żołnierza, który nie czekał na rozkazy, który wiedział, że ma się bić, który wykonywał ten rozkaz, idziemy na Warszawę, to sami się organizują po rozbiciu oddziałów. Wiele jest przypadków, wiele relacji, że żołnierze sami się organizowali i parli na wschód, aby dojść do tej zbawiennej, jak im się wydawało, Warszawy. Najlepszym przykładem poświęcenia chyba żołnierzy Armii Poznań i Pomorzy jest to, że w trakcie walki ginie trzech polskich generałów. To jest jedyna bitwa w historiografii Wojska Polskiego, gdzie ginie trzech generałów Wojska Polskiego, nie licząc innych dowódców pułków, pułkowników, majorów. To jest też niepoliczalne, ale ci generałowie giną z karabinem w ręku. Generał Mikołaj Bołtuś, generał Grzmot Skotnicki idą do boju ze swoim sztabem, na równi ze swoimi żołnierzami zebranymi już po braku możliwości wydawania rozkazów. Biorą karabin do ręki i idą z żołnierzami w tyralierze do boju. Generał Władz ginie kierując przeprawą pod Witkowicami, ciężko ranny. Przecież jego list spisany na kawałku bloku meldunkowego przez jego adiutanta na łożu śmierci do żony. Myślę o tobie, spowiadałem się, wychowaj syna na dzielnego Polaka. Te parę zdań jest absolutnie porażające, jeżeli wiemy, jak ci żołnierze tam walczyli. Aktualnie mamy wiele przykładów i to dopiero z archiwów dzisiaj wychodzi informacje, że tam żołnierze kiedy mówi się, że bitwa nad Bzurą zakończyła się 17-18 września, tam w lasach nad Bzurą, nie tylko w Puszczy Kampinoskiej, ale jeszcze przed przeprawami nad Bzurą, ci żołnierze odcięci od możliwości dotarcia do Warszawy, bronili się jeszcze przez kilkanaście dni. Są relacje miejscowej ludności, gdzie żołnierze m.in. Poznańskiego, 57. Pułku Piechoty, razem z oddziałami 18. Pułku Piechoty ze Skierniewic do 25-26 września trwali na pozycjach, aż po prostu nie skończyła im się amunicja, aż Niemcy nie zdławili tego oporu i są miejsca, te cmentarze rozsiane w całej okolicy, gdzie leży 500 obrońców, żołnierzy Wojska Polskiego z datą śmierci nie 16, 17, 18 września, ale 22, 24, 25. Skąd się to musiało wziąć? To było to wypełnianie rozkazu, tego niewykonalnego rozkazu obrony ojczyzny.
Czy dało się wygrać kampanię wrześniową, gdyby nie popełniono tych błędów, o których tutaj mówiłeś, generał Anders wycofujący się i tak dalej, i tak dalej?
Generał Anders to jest najmniejszy problem kampanii wrześniowej, w ogóle kampanii jesiennej, bo tak naprawdę walki zakończyły się w październiku. Historycy i analitycy wojskowi są zgodni, nie było możliwości wygrania.
Czyli to była kwestia czasu.
Dokładnie, to była kwestia czasu. Spójrzmy na przedwojenną mapę. Z punktu jest to walka w okrążeniu. Dodatkowo 17 września w ogóle traci możliwości, Wojsko Polskie traci możliwości operacyjne. Chęć pokazania sojusznikom, że walczymy, zaangażujemy maksymalną ilość sił od razu, czyli wypchnięcie jednostek maksymalnie pod granicę, powoduje, że przy tym blitzkriegu, przy tym nowoczesnej formie prowadzenia wojny, gdzie żadna armia świata w 1939 nie była w stanie tego powstrzymać, najlepszy przykład parę miesięcy później w 1940 roku Francuzi, ten sam układ sił, większe doświadczenie teoretycznie i tak samo to się skończyło, jeżeli można powiedzieć, jeszcze szybciej, prawda? To nie było możliwe. Można było tylko przedłużać tą agonię, a inny układ polityczny, inny układ sojuszniczy w 1939 na tamten czas z takim doświadczeniem społeczeństwa polskiego nie był możliwy. Mówi się oczywiście, że wielu historyków, tak zwanych historyków specjalizujących się w historii alternatywnej, no można by się dogadać tak z Niemcami, z Rosjanami, z Związkiem Radzieckim, oczywiście. Teraz jesteśmy mądrzy po szkodzie, w sensie jesteśmy mądrzy, bo wiemy, jak to się skończyło. Ale na tamten czas nie było takiej opcji. To jest trochę tak jak z dyskusją, czy sens wybuchu Powstania Warszawskiego był konieczny, czy nie. Nikogo z nas tam nie było i nie znaliśmy tamtych realiów, nie odczuwaliśmy tego, co tamci ludzie.
Historyk Mikołaj Klorek jest naszym gościem. Rozmawiamy dzisiaj o bitwie nad Bzurą. Czy można było tę bitwę rozpocząć wcześniej?
Tu niestety jest ten największy błąd bitwy nad Bzurą. Można było ją rozpocząć wcześniej. Generał Kutrzeba, wycofując się 3 września z Wielkopolski, już wtedy raportuje do generalnego, wodza, do marszałka Rydza Śmigłego. Wycofuje się, mogę uderzać, mogę odciążyć armię Łódź, która toczy zacięte walki na linii Warty. Już melduje, że może uderzać, może odciążyć, może by to nie zmieniło losów kampanii wrześniowej, ale na pewno by odciążyło armię Łódź i spowolniłoby postępy wojsk niemieckich. Ze sztabu naczelnego wodza przychodzi rozkaz wycofać się na Warszawę. Następne przez parę dni relacji nie tylko generała Kutrzeby, ale także jego adiutanta czy szefa sztabu naczelnego wodza, generała Stachiewicza, powtarzają się, że generał Kutrzeba chce uderzać, chce walczyć, nie chce się biernie wycofywać na wschód. Pamiętajmy, że generał Kutrzeba, komendant Wyższej Szkoły Wojennej, świetny analityk, strateg, żołnierz, który z wielkim doświadczeniem pierwszowojennym i wielkim doświadczeniem teorii wojskości, widzi szansę, dostrzegł tą szansę, chce uderzać. Naczelny wódz, znając plan, tak zwany generalny plan zachód, czyli obrony przed Niemcami, który tak naprawdę był znany tylko wąskiemu gronu dowódców, a mówi się, że niektórzy, że tylko Rydz Śmigły miał go w głowie tak naprawdę, chociaż nie wiadomo, czy to jest do końca prawda, rozkazuje wycofać się na wschód. Bitwa nad Bzurą rozpoczęła się o parę dni za późno. Można było spokojnie ją przeprowadzić 4-5 września, kiedy te jednostki były jeszcze uszykowane. Zasięg by był głębszy, sytuacja geopolityczna, a przede wszystkim taktyczna w tym rejonie byłaby zupełnie inna. Czy byłaby ta bitwa wygrana? Nie wiadomo, ale wiadomo i to są na to potwierdzenia, że generał Kutrzeba widział możliwość wcześniejszego uderzenia. Jak ono by się skończyło? Trudno powiedzieć. Na pewno by było takim samym zaskoczeniem dla strony niemieckiej.
Te pierwsze dni to jest wielki sukces Polaków, prawda?
Oczywiście. 9, 10, 11 września zdobycie Łęczycy, Piątku, Łowicza. Polscy żołnierze, można powiedzieć bardzo kolokwialnie, idą jak burza. Niemcy, jednostki osłonowe, które tak naprawdę osłaniają skrzydło głównego ataku na Warszawę, absolutnie nie spodziewają się. Wywiad niemiecki myśli i rozpoznanie lotnicze wskazuje na to, że jedynie na północ od Bzury, między Bzurą a Wisłą, są tylko jakieś drobne niedobitki armii Pomorze, liczone na nawet nie kilka tysięcy żołnierzy, którzy się luźno przemieszczają w kierunku wschodnim. Nikt się nie spodziewał tak dobrze zorganizowanej akcji i nikt się nie spodziewał tak wielkiej zaciętości po stronie żołnierzy polskich. No i tu należy znowu nadmienić tą chęć do walki, szczególnie żołnierzy Armii Poznań. Jednostki wielkopolskie chciały się bić, widziały, o co się biją, szczególnie, że miały cały czas to myśl z tyłu głowy, że opuścili swoje rodzinne strony.
Ale Kutrzeba wiedział, że Niemcy mają lotnictwo, że za chwilę ta szala się przechyli na stronę wroga.
Stąd też na początku wycofywanie się głównie nocami. Tak? Armia Poznań odchodzi z Wielkopolski w nocy 3 września. Później wszystkie marsze odbywają się w nocy. Trudno ukryć 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy wojska Armii Poznań i Pomorze z wielokilometrowymi taborami o ciągu konnym na nieubitych drogach przy suszy panującej w 1939. To taki tabor konny robił dokładnie takie same zamieszanie, jeśli chodzi o kurz, jak kolumna czołgów. To było to samo. To było widać z wielu, wielu kilometrów. Stąd też przemieszczanie się nocami, maskownie. Oczywiście piąta kolumna tutaj dawała się we znaki. Wielu żołnierzy z bitwy nad Bzurą zginęło już po walkach rozstrzelanych przez Niemców w ramach samosądów po pacyfikacji na przykład piątej kolumny. Przykład na żołnierzy Batalionu Obrony Narodowej Bydgoszcz, którzy zostali w Boryszewie, już to jest pod Sochaczewem, po bitwie rozstrzelani za to, że brali udział w akcji pacyfikacyjnej wystąpień piątej kolumny w Bydgoszczy. Tak? Więc to są takie rzeczy, które tam się wydarzały. I później uderzenie na nic niespodziewających się Niemców. Przez pierwszych parę dni ten impet jest naprawdę dobry. Natarcie, jak to się mówi, idzie. Natarcie się posuwa. Z ciekawostek należy przypomnieć, że drogę, którą mieli zająć Wielkopolanie, przeciąć drogę z Łęczycy do Łowicza, którą mieli zająć m.in. 14 Dywizja Piechoty i Wielkopolska Brygada Kawalerii, kilkanaście godzin wcześniej wraca spod Warszawy Adolf Hitler ze swoją kolumną rządową. Tu absolutnie, nie będąc jako niehistoryk, trzeba zadać pytanie, co by było, jakby bitwa nad Bzurą rozpoczęła się kilkanaście godzin wcześniej. Ale to już jest gdybologia. W każdym razie zaskoczenie początkowe jest bardzo duże, sukces jest bardzo duży. Niestety brak pomocy ze strony Armii Łódź albo brak reakcji innej formacji, które po prostu Armia Łódź wycofuje się o kilkanaście kilometrów od nacierającej Armii Poznań i absolutnie te dwie armie nic o sobie nie wiedzą. Tutaj łączność na najwyższych szczeblach, gdzie wódz naczelny miał w ręku te wszystkie nitki łączności z poszczególnymi armiami, zawodzi. Armie między sobą nie korespondują. Nie przewidywano w ogóle tego, bo wódz naczelny jak gdyby miał zagwarantować tą łączność. Tutaj to nie domaga. Więc niestety brak logistyki, brak łączności powoduje, że ta bitwa jest skazana na zagładę.
A może Rydz Śmigły to jest taki wódz papierowy, dobrze wyglądał na plakatach. Jakaś pomyłka.
I tu też wchodzimy w gdybologię.
I w
politykę właśnie.
I zaraz sanacja się odezwie, Piłsudski i tak dalej.
Dokładnie. Na pewno jest system dowodzenia był wzorowany na jego mentorze. A jego mentorem był marszałek Józef Piłsudski. Józef Piłsudski miał świetnego szefa sztabu, generała Rozwadowskiego. Generał Rydz-Śmigły, marszałek Rydz-Śmigły, miał świetnego szefa sztabu, generała Stachiewicza. No ale chyba tutaj generałowi, marszałkowi Śmigłemu zabrakło tego czegoś, co miał Józef Piłsudski. Trudno określić tak naprawdę co, ale może system dowodzenia, który sprawdził się w roku 1920, nie do końca miał się sprawdzić w realiach nowoczesnej wojny, na którą nikt nie był przygotowany. I tu nie mówię o Wojsku Polskim, tylko ogólnie. Żadna armia świata nie była przygotowana w 1939, ba nawet 1940 roku na konflikt totalny z wykorzystaniem taktyki Blitzkriegu.
A przecież no byli jakiś wywiad, szpiedzy, nikt nie podglądał, co tam Niemcy w 37, 38 ćwiczą?
Oczywiście i wszyscy mieli, szczególnie wywiad polski miał bardzo dobre rozeznanie, chociażby sprawa Enigmy, tak? Ale na początku, w momencie, kiedy wojska niemieckie zaczęły testować pewne rozwiązania, uderzenia zmasowane czołgów, chociażby i współpracę lotnictwa z czołgami i piechotą na zupełnie innym poziomie niż było dotychczas. Polski wywiad o tym wiedział, polski wywiad o tym donosił, ale analitycy absolutnie im się w głowach nie mieściło, że coś takiego się uda. Najlepszy argument na to, że Blitzkrieg jest niewykonalny, jak dostarczyć tym pojazdom benzynę, jak dostarczyć tym pojazdom materiały pędne. Wszyscy analitycy, przynajmniej większość, uważała, że ta machina stanie, bo to nie jest w stanie czołg zrobić w ciągu dnia 50 kilometrów czy 100 kilometrów oddział taktyczny złożony z czołgów, bo zabraknie im benzyny.
No, ale jak to się stało, że nie zabrakło tej
benzyny? No nikt nie sprawdził, że najpierw Niemcy wzięli się za logistykę. Logistyka oddziałów pancernych naprawdę tak jak dzisiaj. Oddziały zmechanizowane nie funkcjonują bez logistyki, bez szeroko rozbudowanej logistyki, gdzie aktualnie mówi się, że na jednego żołnierza w polu pracuje do 5 żołnierzy na tyłach. W 1939, czy na początkach II wojny światowej, Niemcy właśnie doszli do tego, że muszą mieć rozbudowaną logistykę. Szczególnie oddziały pancerne i oddziały zmechanizowane, a to innym analitykom z innych krajów w ogóle nie przechodziło to do głowy. Nie mogli tego pojąć, jak to może działać i że nikomu się to nie będzie opłacało. No zadziałało ze strony niemieckiej, ale pamiętajmy, nie na dłuższą metę, bo działało tylko do roku 1942.
I co się później stało?
No, w 1942 roku to właśnie ta logistyka zabiła armię niemiecką pod Moskwą, prawda? Bo założono, że Moskwa zostanie zdobyta przed zimą. Logistyka była nastawiona na, już mówiąc kolokwialnie bardzo, na warunki letnie, tak? Wszyscy mieli opony letnie, a tu zabrakło opon zimowych.
I spadł śnieg.
I spadł śnieg.
Znamy to, wiemy, kto jest co. Doświadczamy tego. Mikołaj Klorek jest naszym gościem. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Zaczęliśmy od stereotypów. Jednym z takich stereotypów jest zacofanie polskiej armii. Myślę tutaj o uzbrojeniu. Jak było z tym uzbrojeniem?
No tutaj faktycznie to jest stereotyp, który no, najgorszy jest to, że jest powtarzany przez wielu także naszych rodzimych historyków, a tak naprawdę znawców tematu, jak to się mówi, szczególnie internetowych. Należy pamiętać, że Wojsko Polskie, to jest Wojsko Polskie, które po, tak jak całe państwo polskie, miało raptem 20 lat na po pierwsze odbudowę po zniszczeniach pierwszowojennych, po drugie scalenie państwa, które składało się z trzech oddzielnych organizmów państwowych, a po trzecie zbudowanie nowoczesnej gospodarki. Nowoczesna gospodarka, szczególnie gospodarka zbrojeniowa, nie ma możliwości rozwoju bez środków finansowych. I tak było w 1939 roku. sprzęt wdrażany do 1939 roku. Przypomnijmy, że reforma armii w Wojsku Polskim rozpoczęta w latach 30. Sprzętowa i taka administracyjna miała skończyć się w roku 1942. I w roku 1939 to faktycznie widać. Jest wprowadzonych wiele nowoczesnych rozwiązań, o których za chwilę, ale ich nie ma wystarczająco. Albo z punktu założono błędne ich użycie. Albo niewłaściwe dostosowanie do blitzkriegu tego niemieckiego, ale to, co już mówiliśmy, nikt nie był w stanie się przygotować na blitzkrieg, bo nikt nie był w stanie uwierzyć, że to może się udać. Przykład najlepszy, ja to zawsze powtarzam, jeśli chodzi o rok 40 we Francji. W roku 40 we Francji Niemcy mieli tyle samo czołgów, co wojska francuskie. Tylko że Francuzi mieli w 100 miejscach po jednym czołgu, a Niemcy mieli w jednym miejscu 100 czołgów. Tak samo było na przykład, jeśli mówi się, że Polacy nie mieli środków przeciwpancernych w 1939 roku. Otóż mieli. Mieli świetne działka przeciwpancerne Bofors na licencji szwedzkiej, 37 mm, używane z powodzeniem do połowy II wojny światowej przez różne inne państwa świata, ale było ich za mało. W pułku piechoty było ich zaledwie 12. O ciągu konnym, no bo taki był wtedy model działania, że piechota nie musi mieć ciągu motorowego, ale przynajmniej nie tak dużego, ale było ich za mało i były za bardzo rozczłonkowane. Tak samo ze świetnymi polskimi karabinami przeciwpancernymi wzór 35 UR, które mówi się, też znawcy mówią, że była za duża tajemnica i nikt nie wiedział, jak jej używać. Różnica była żadna w użytkowaniu niż karabinu piechoty. To, że była tajemnica, to dobrze, bo Niemcy wystarczyło, żeby dołożyli po 2 mm czy po 5 mm blachy na czołgi i już te karabiny już by nie funkcjonowały tak skutecznie. Ale znowuż, na początku kampanii wrześniowej były w pułku, były w różnych miejscach. Były tylko 3 na pluton, więc to na całość pułku było bardzo rozczłonkowane. A już generał Klerk, czyli walki w październiku, zarządził grupowanie karabinów przeciwpancernych w mobilne oddziały przeciwpancerne, gdzie było zebrane karabiny przeciwpancerne z całego pułku, czyli 16 sztuk, żołnierze wrzuceni na ciężarówkę i tam, gdzie się pojawiła broń pancerna przeciwnika, nazywano ich muszkieterami, no jak 16 osób idzie z tak długimi karabinami, a przypomnijmy, że to było ponad 1,40 m długości, to było skuteczne, ale trzeba było prawie miesiąc walk, żeby dojść do tego i wypracować pewne skuteczne środki. No tego zabrakło. Przypomnijmy, że Wojsko Polskie nie miało gdzie się sprawdzić przed 1939 roku, a Wojsko Niemieckie wojska Armii Czerwonej już miały, bo wiele lokalnych konfliktów mieli, chociażby Hiszpania. Więc to jest jedna sprawa. Drugi przykład, chyba najbardziej taki oczywisty, legendarny polski pistolet WIS. 9 mm, konstrukcja ceniona na świecie do dzisiaj. Po zajęciu fabryki przez Niemców był produkowany do kwietnia 1945 roku. W międzyczasie fabryka została ewakuowana z Radomia, jak front bolszewicki się zbliżał, więc to nie było coś niedobrego. Polskie radiostacje RKD czy NN2, N1, N2 po zajęciu zakładu w Warszawie te radiostacje były produkowane dalej na użytek armii niemieckiej, tylko ze zmienioną tabliczką znamionową. Czyli to nie był zły sprzęt. I ich po prostu było za mało. Takim chyba creme de la creme tej polskiej myśli, gdzie przewyższaliśmy niemiecką, to jest sprawa prozaiczna opatrunku osobistego. Dzisiaj w każdej armii świata każdy żołnierz ma opatrunek osobisty. Składa się z dwóch kompresów, bandaża, jest zapakowany, wodoszczelny pakunek. W 1939 roku Niemcy nie mieli doszczelnych pakunków. Polacy mieli. Te opatrunki polskie, produkowane przez oddziały dla oddziałów sanitarnych, były właśnie tak skonstruowane. Była nowoczesna konstrukcja wodoszczelna. Z czym lądują niemieccy spadochroniarze na Krecie w 1941 roku?
Niech zgadnę, z naszymi opatrunkami.
Dokładnie, z całymi punktami opatrunkowymi. Jeżeli ktoś kiedyś będzie na Krecie, jest wiele muzeów opowiadających o walkach na Krecie w czasie II wojny światowej. Moim szokiem było, kiedy zobaczyłem całe polskie skrzynie, batalionowe skrzynie opatrunkowe, wyposażone w polski sprzęt, bo ten sprzęt otrzymali spadochroniarze niemieccy, elita elit, bo spełniał warunki, był mobilny i był nowoczesny. Więc to nie mogło być coś zacofanego. Już nie mówiąc o czołgach 7TP, których po prostu było za mało. Tak? I niestety ekonomia może nie zabiła tej armii, ale nie pozwoliła rozwinąć się, żeby skutecznie bronić kraju, ale to już nie jest wynik, że była źle uzbrojona, ale po prostu zabrakło czasu.
Co się stało po 1945 roku? Jak władza ludowa skrzywiła obraz bitwy nad Bzurą i w ogóle września?
No tu już przejęto linię propagandy z propagandy goebbelsowskiej. Nawet nie silono się na zmianę tych kłamstw, to nadal było utrwalane to, co propaganda goebbelsowska, czyli III Rzeszy, mówiła o kampanii wrześniowej, że Polacy atakowali szablami na czołgi, oficerowie nie chcieli się bić, że Polacy mieli przestarzały sprzęt i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było absolutnie powielane przez propagandę socjalistyczną. No i chyba tutaj takim najbardziej jaskrawym przykładem nie tylko kampanii wrześniowej, gdzie bardzo często mówiono o wojnie obronnej przeciwko, jak to wtedy mówiono, faszystom, najeźdźcom hitlerowskim i tak dalej, to, że jakoś zawsze kończy się ta kampania 17 września. Podobnie jest z Powstaniem Wielkopolskim. Tak? Wielkie obchody Powstania Wielkopolskiego w 1969 roku. Uhonoruje się powstańców, tylko jakoś się nie mówi, że potem ci wszyscy powstańcy brali udział jako wojska wielkopolskie w walce przeciwko bolszewikom. I to jest bardzo, bardzo zbliżona, że tak powiem, sposób, bardzo zbliżony sposób narracji.
A teraz jak się ma w narracji wrzesień? Czy to on jest zakopany przez późniejsze straszne wydarzenia, czy ma swoje godne miejsce? Czy musisz wyrąbać dopiero Muzeum w Sochaczewie to miejsce?
Muzeum Bitwy nad Bzurą, tak jak wiele muzeów poświęconych walkom obronnym w 1939 roku, no na szczęście mają się dobrze. Świadomość, szczególnie lokalna, tych walk jest. W tej narracji historycznej nie można zapominać o jednym. Że wszyscy żołnierze, czy z 1939 roku, czy z polskich sił zbrojnych na zachodzie, czy przybyłych z armią Wojska Polskiego, mówimy tu o szeregowych, prawda? Czy żołnierzy drugiej konspiracji. Wszyscy ci żołnierze walczyli o wolną Polskę i mówienie, że niektórzy są gorsi czy lepsi, no chyba nie jest fair w stosunku do tej krwi przelanej i w 1939, i w roku 1940, i pod Monte Cassino, czy
na... Czy w 1947.
Czy w 1947, dokładnie. Więc należy o tym pamiętać, a rocznice, które się zbliżają, chyba są dobrym momentem, żeby pokazać, że żołnierze, którzy walczyli w 1939 roku, walczyli także w 1947.
Mikołaj Klorek, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, był gościem audycji Historii, jakiej nie znacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Piotr Świątkowski, do usłyszenia.
Wojska niemieckie zajęły Częstochowę. W walkach powietrznych strąciliśmy 14 samolotów nieprzyjacielskich przy strasie 3 własnych. Westerplatte walczy. Po ciężkich bojach zmuszeni byliśmy opuścić Grudziądz i Bydgoszcz. Mężczyźni w wieku poborowym opuszczają miasto przed policją razem z wojskiem. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Sekundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, krwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.